Ponownie witam raz jeszcze panią minister, rzecznik praw dziecka, panią doktor Ewę Sowińską. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I witamy wszystkich widzów telewizji TVAM, słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj chcemy rozmawiać o wychowaniu. Wychowaniu w rodzinie. O wychowaniu, które jest także pewnym ogromnie istotnym, podstawowym wysiłkiem na rzecz budowania także i normalnego świata, normalnego społeczeństwa. Pani minister jako rzecznik praw dziecka no, również niejako urzędowo zajmuje się tymi sprawami, a zatem także i z tej perspektywy zapewne te uwagi, te refleksje będą bardzo, bardzo cenne. Zatem może zacznijmy od tego, od troszeczkę takiego spojrzenia wstecz, jak chodzi o wychowanie. Co nam dzisiaj zostało, niektórzy dzisiaj tęsknią do dawnych wzorców, także sięgamy po te wzorce, niedawne zmiany w oświacie także były sięgnięciem do pewnych takich wzorców z przeszłości. Są ci, którzy totalnie to wszystko przekreślają i wyrzucają. A jak według pani wiedzy i oceny, jak się kształtowała kwestia wychowania w przeszłości? Co możemy dzisiaj czerpać z tamtych dawnych czy niedawnych czasów na dzisiaj?
No, wydaje mi się, że musimy przypomnieć sobie, jaka była rola rodziny i jakie miejsce w rodzinie było dziecka właściwie od zarania naszych dziejów, kiedy właśnie dziecko polskie było obdarzone miłością rodzicielską, troską, wychowaniem. W zasadzie od średniowiecza, kiedy początek państwowości polskiej nastąpił, to był już taki zwyczaj, że wszystkie dzieci do 7 roku życia były pod czujnym okiem i opieką matki. Natomiast chłopcy w wieku 7 lat przechodzili pod opiekę ojca i pod jego wychowanie, korzystając w pewnym sensie z tego, że mieli przed sobą wzorzec mężczyzny, ojca, męża. Przy ojcu uczyli się miłości ojczyzny, sposobili do ćwiczeń fizycznych, które potem były potrzebne. I tak się składa, że w państwowości polskiej to dziecko było zawsze ważne w rodzinie. Troszkę inaczej było w krajach skandynawskich, ale to nie będę się zagłębiała, bo to takie dzieje wikingów jeszcze i taki też wpływ na dzieci i często no, nieporównywalnie gorszy i bardziej surowy od naszego wychowania. Niestety Polska przeżywała przez historię bardzo burzliwe takie dzieje, które wiele zniszczyły u nas. Pierwsze to było koniec XVIII wieku i rozbiory Polski, rozbiory między 3 państwa sąsiedzkie właściwie. I wówczas te 133 lata to właściwie około 6 pokoleń, można powiedzieć, przeżyło Polaków w niewoli. I był to okres, w którym cierpiały również dzieci. Były to niedostatki, niedożywienia, prześladowanie, indoktrynacje. Były w tym czasie zbrojne wystąpienia przeciwko ciemiężycielom. Obywatele polscy ginęli w walce za ojczyznę, ale także zsyłani na Syberię. To nie było tylko to, że sami dorośli cierpieli. Również i dzieci polskie, i młodzież w tym czasie nie mogła się uczyć w języku polskim. Przechodziła jakby taką indoktrynację w kierunku wynarodowienia i dzieci też wtedy włączały się czasami. Znamy z historii, że były powstania szkolne takie przeciw nauce w języku niemieckim. Były prześladowania religijne również w tym czasie. To bardzo wielka tragedia się stała. Wtedy, kiedy odzyskaliśmy niepodległość po tych 132 latach, w Polsce były ogromne zniszczenia i wiele do nadrobienia. I razem z tym niedostatkiem, także i żywnościowym, był wielki zapał narodowy, żeby odbudować Polskę. Dzieci zaczęły się uczyć znowu jednolicie ze wszystkich zaborów jednolitego programu w języku polskim. No ale ten okres trwał znowu krótko. To było zaledwie dwudziestolecie międzywojenne. I zniweczone przez rozpoczęcie II wojny światowej. Akurat tak się składa, że 1 września została Polska napadnięta. To symboliczny dzień, kiedy nasze dzieci idą do szkoły, zaczynają swój rok szkolny. Wtedy była to tragedia na narodu polskiego. I oczywiście pod okupacją działy się rzeczy straszne. Obozy koncentracyjne, znowu wynarodowienia, znowu prześladowania, znowu brak nauki, napaść Związku Radzieckiego 17 września, zaraz wkrótce, i prześladowania ludzi żyjących na tych wschodnich rubieżach Polski. Od marca zaczęły się wywózki na Syberię, najczęściej matki z dziećmi, małymi nawet dziećmi. Czekała wielka gehenna tego Dalekiego Wschodu i głód, poniżanie, bicie, praca ponad siły, choroby, zarówno w obozach koncentracyjnych niemieckich, jak i na Syberii. To wszystko były dramaty. I wydawałoby się, że jak zakończyła się II wojna światowa, to zaczniemy znowu odbudowywać naszą tożsamość i nasze rodziny, prawidłowe relacje rodzicielskie, wychowania dzieci, rodzinne. Ale wtedy okazało się, że my pozostaliśmy na 50 blisko lat pod wpływami komunistycznego Związku Radzieckiego. I znowu nauka w szkole się rozpoczęła, ale nie była to taka nauka, o jakiej myśleliśmy w wolnej Polsce. Dalej była indoktrynacja, było też rozpijanie mężczyzn głównie w Polsce i nie zdołaliśmy naprawić tego wszystkiego, co przez te wieki się w Polsce działo. Dopiero po 50 niemal latach, głównie dzięki Solidarności, Polska tą suwerenność odzyskała, ale wszystkie skutki kataklizmów, które doznał naród polski, także fizycznej eksterminacji elit polskich, sprowadziły zmiany w mentalności, w tradycji i jakby dzisiaj musimy znowu zacząć wychowywać i to wydawałoby się, że dzieci. Nie, my dzisiaj musimy wychować z powrotem rodziny do wychowania w tym samym czasie, wychowywać do życia w rodzinie dzieci, młodzież szkolną, ale w tym samym czasie wychowywać rodziny. Co nie znaczy, że nie ma żadnych rodzin prawidłowo funkcjonujących i dobrych, ale te zaszłości historyczne po prostu wiele rzeczy zniszczyły. Chciałabym dzisiaj młodym rodzicom powiedzieć o tym początku wychowania. Początek wychowania to jest ten początek życia. I ten takie hasło, początek jak być powinno. Młodzi rodzice doznają radości, cudu życia. Kiedy po raz pierwszy dowiadują się, że ich wzajemna miłość zaowocowała. Jest to bardzo szczególny moment w życiu rodziny. Poczęło się dziecko. Jest radość, są uściski, serdeczności i dobre słowa i wspólna modlitwa dziękczynna. Dwoje ludzi stało się rodzicami. Jest ojciec i matka. Na pierwsze sygnały od dzieciątka matka nie musi długo czekać. Cały system, skomplikowany system hormonalny w zasadzie prawie natychmiast od poczęcia uruchamia się, przestraja i nastawia na ochronę nowego życia. Ułatwia małemu, maleńkiemu dziecku zagnieżdżenie się w przyjaznym środowisku, które będzie dla niego domem, kołyską przez 39 tygodni życia. Młoda matka odczuwa senność i powinna właśnie więcej wysypiać się, reagować na to, jakie są potrzeby dziecka i jej samej. Młody ojciec powinien przytulać, być bardziej opiekuńczy, wyręczać. Budzą się w nim odpowiedzialność ojcowska. Gdy pojawiają się pierwsze odczuwalne, podkreślam, ruchy dziecka, wtedy wzrasta radość matczyna, ale także i radość ojca, który ma możliwość przygotowywania się do roli taty jako mężczyzna. Może przez powłoki skłonne pogłaskać życzliwie już swojego potomka. W wyniku badania USG często obydwoje rodzice dzisiaj wiedzą, czy spodziewają się córeczki, czy będzie synek. Mogą wybierać imię, imiona. Cały czas wspierają się wzajemnie. Nawet kuchnia domowa zmienia się. Tworzymy wysokowartościowe pożywienie. Przygotowujemy dietę lekkostrawną. Zamiast przesiadywania przed ekranem telewizora, wybieramy się na spacery, zażywamy świeżego powietrza. Obydwoje rodzice pracują na dobry start swojego dziecka. Żadnych uzależnień, ani przebywania w atmosferze dymu tytoniowego. Żadnego toastu za zdrowie dziecka, to już dzisiaj wiemy, bo takie reklamy się pokazują. I zdecydowanie właśnie więcej tych spacerów. Młodzi rodzice powinni dużo ze sobą rozmawiać, snuć plany, pomysły na przyszłość. Im więcej tych planów, tym lepiej dziecko uczy się i rozpoznaje głos matki i taty, matki i ojca. Szczególnie szczęśliwe z powodu miłości rodziców jest i odczuwa to szczęście. Czas spędzony właśnie przed komputerem również trzeba wyeliminować, przynajmniej bardzo ograniczyć. Rodzice młodzi powinni zażywać dużo ruchu, ale także skupiać się na jakichś przeżyciach artystycznych, słuchać harmonijnej muzyki, taka, która przynosi spokój, koi, zachwyca. Dziecko w tym uczestniczy. Warto wspólnie marzyć, cieszyć się. Te miłe właśnie rodzinne chwile pobudzają wyobraźnię nie tylko rodziców. Dziecko wtedy otrzymuje bardzo duży zasób pozytywnych bodźców, które zapewniają mu dobry start i dobry rozwój. No i cóż, wtedy trzeba pomyśleć też o szkole rodzenia, przygotować dom na przyjęcie tego skarbu, i cały ten okres to jest wyposażenie małego człowieka w najlepszy start, jaki tylko może od swoich rodziców otrzymać. Dziecko staje się wówczas najlepszą inwestycją swoich rodziców. Jeżeli dobrze, jeżeli przypominają sobie już przed narodzeniem słowa i melodie kołysanek, a może i bajek, jakieś treści bajek, wierszyków z dzieciństwa, pierwszych zabaw z dzieckiem. Również trzeba przypomnieć sobie pierwsze modlitwy, których dziecka się będzie uczyła, więc do Ciebie, Boże, rączki podnoszę. Także Aniele Boży, stróżu mój. Bo to oni, a nie telewizja, mają to dziecko wychować, uczyć i doskonalić i również prowadzić do Boga. I to by były te słowa, które na początek chciałam rodzicom przekazać. Wtedy, kiedy zaplanowali poczęcie, doszło do poczęcia i przygotowują się przez okres tych 40 tygodni do narodzin dziecka. Teraz rodzina. Sługa Boży Jan Paweł II powiedział takie słowa, że przyszłość świata idzie przez rodzinę. I choć lansuje się nam zupełnie inny model, to widzimy, że prędzej czy później ten luźny model życia nikomu nie przysparza ani szczęścia, ani na dłuższą metę nie przynosi żadnych korzyści, wręcz przeciwnie, przynosi rozczarowania, porzucenie, poniżenie, a los dzieci jest w zasadzie w tym bilansie najgorszy. Każda kobieta tak naprawdę pragnie być matką. Czasami sobie tylko tego nie uświadamia. Ale ma wrodzoną potrzebę służenia człowiekowi i jest gotowa do największych nawet poświęceń, ale potrzebuje mieć przy sobie miłość, odpowiedzialność, szacunek i opiekę mężczyzny, męża i ojca zarazem. Dzisiejsze czasy przyniosły kryzys wartości, taki totalny brak czasu, a zarazem natłok informacji i pewną presję i ekonomiczną, i kulturową. Te trudności trzeba pokonać, aby stworzyć rodzinę, która będzie w stanie kształtować nowego człowieka. I w zasadzie żadna inna jednostka społeczna nie jest tak ważna jak rodzina. Nasze cechy charakteru, zdolności, usposobienie mogą być w rodzinie rozwijane w różny sposób, ale mogą być także ograniczane, tłumione, zaniedbywane. To w rodzinie uczymy się kochać samych siebie, innych ludzi i kochać Boga. Wykonując codzienne obowiązki każdego członka rodziny, musimy pamiętać, że tworzenie rodziny jest wielkim cudem i szczęściem i przede wszystkim błogosławieństwem. Bóg uczynił rodzinę, każdą rodzinę, taką, jakiej jeszcze nigdy nie było i jakiej nigdy nie będzie. W domu rodzinnym, w atmosferze miłości, czułości, zrozumienia rozmawiamy ze sobą, ale także wsłuchujemy się w siebie. Powstaje i rozwija się porozumienie, które buduje zaufanie i które łączy. Szczególnym czasem spotkań rodzinnych są wspólne posiłki, tak zwany stół rodzinny. Dzisiaj mówimy, że nie mamy czasu już na to. A więc przynajmniej jeden posiłek, ten wieczorny, ta kolacja, czy obiadokolacja, niech będzie jednak wspólna. To ważny czas rozmów przy rodzinnym stole, dzielenia się tym, co w ciągu dnia się stało. I nie trzeba nawet skracać tego czasu kolacji. To może być dłuższy czas pobytu ze sobą. Innym takim czasem to jest czas wakacji i wypoczynku, kiedy troszkę inaczej funkcjonujemy. Nie ma pośpiechu do pracy, rodzina jest cała razem i wtedy jest czas na śmiech, zabawę, a śmiech i zabawa wyzwala energię ożywiającą w zasadzie i ciało, i ducha. Wszystkie radosne chwile rodzinne, chciałam to podkreślić, że zapadają głęboko w pamięć i tworzą wspomnienia, a nawet zabawne historyjki rodzinne. I to taka garść uwag, jak w rodzinie jednoczyć się, współdziałać i dalej. Rodzina to podział obowiązków, ustalany według umiejętności, predyspozycji, czasami również według dyspozycji czasowej. radość sprawiają w domu te zadania, te zajęcia, ta praca, która jednoczy, która może być wspólnie wykonywana we współdziałaniu. Szczególna wspólnota powstaje w rodzinie podczas modlitwy. Ma moc przemiany serc, uzdrawiania zranień i przywracania pokoju. Pamiętamy, że matka jest tą pierwszą osobą, która uczy dziecko modlitwy. Ale ojciec klęczący na modlitwie jest dla dziecka, dla każdego dziecka, dowodem na istnienie Boga. Jest czymś bardzo ważnym. Nie odbierajmy sobie czułości. Uściski na dobranoc stworzą poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, spokoju, dają poczucie miłości. Warto pamiętać o drobnych gestach, podtrzymywać więź, takich jak całus na pożegnanie, uścisk przy powitaniu. Warto powrócić do pięknej polskiej tradycji, kiedy wychodzący z domu mówi: zostańcie z Bogiem, a domownik żegna: idź z Bogiem. To jest tradycja, która jest w niektórych domach kultywowana, ale nie wszędzie, dlatego mówię, że warto powrócić. W rodzinach dzieją się sukcesy. Sukces jednego członka rodziny jest sukcesem całej rodziny, całej wspólnoty. Z tych sukcesów cieszymy się nawzajem i chwalimy się sukcesami. I nie szczędźmy sobie pochwał. Każdy sukces niech będzie pochwalony przez innych domowników. Dzielmy się swoimi osiągnięciami. Ale czasami nie ma osiągnięć. Czasami pojawiają się błędy. Wtedy bądźmy wyrozumiali, tolerancyjni dla siebie. Gdy zjawią się błędy, nieporozumienia, rozczarowania, bądźmy wyrozumiali. Nie jesteśmy doskonali. Do doskonałości mamy zmierzać, powinniśmy zmierzać. W chwilach trudnych pojawiają się także i łzy w rodzinie. Ale te łzy odsłaniają naprawdę, kim jesteśmy. I pozwólmy, aby one przynosiły dar uzdrawiania, pokoju, zjednoczenia. Życie rodzinne jest pełne, można powiedzieć, błogosławionych okazji do przebaczania i do przyjmowania przebaczenia. Same słowa przepraszam, wybaczam stają się szansą na miłość, na uwrażliwienie, na to, co czuje drugi człowiek. A więc także konflikty, które czasem się pojawiają, mogą być pozytywną nauką głębszego zrozumienia i szacunku wzajemnego. Nie wszystko w życiu się spełnia, ale zawsze warto układać razem plany na przyszłość, wyznawać wspólne cele, dzielić się marzeniami, pogłębiać tożsamość, nadawać kierunek naszemu wspólnemu życiu. Jest też w rodzinie czas, który spędzamy i powinniśmy czasem spędzać na osobności. To jest czas równie ważny, spędzony jak ten, który spędzamy razem. Jest to bowiem czas, kiedy człowiek jest sam ze sobą i sam z Bogiem. Taki czas wycisza umysł, wzbogaca duszę i sprawia, że chwile przeżywane z rodziną stają się cenniejsze. I wracając do tej chwili samotności, to każdy człowiek potrzebuje i ma prawo i przywilej określenia swojego osobistego terytorium, czyli swojego własnego kąta. Ma swoje własne osobiste rzeczy. Jest to jeden ze sposobów, w jakim wyraża swoją indywidualność. I te chwile sam na sam ze swoją indywidualnością skłaniają potem do wielkiej radości bycia razem. a każda chwila przeżywana wspólnie w rodzinie jest chwilą, która nie powtórzy się nigdy. I nie pozbawiajmy się jej. Bądźmy na nią wyczuleni. To jest taka mała garstka uwag, które chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć.
I dodajmy do tego jeszcze, Pani Minister, no cóż, do tych uwag można by tylko zaapelować do rodziców, wychowawców. Nie traćmy tego, co jest w zasięgu naszych rąk, co jest w naszym życiu tak, wydawałoby się, banalne, proste, oczywiste, co nam dobrze służy, a jednak przez jakieś nasze czasami zagonienie, jakąś rutynę, może zniechęcenie, bo łatwiej może włączyć jakiś tam komputer dziecku, czy coś mu tam kupić, zepchnąć i niby te sprawy mamy załatwione, ale przez to tracimy coś szalenie ważnego, istotnego. To, o czym Pani tutaj mówiła, ten żywy kontakt z drugim człowiekiem i dzięki temu zarówno ten mały człowiek, jak i wychowawca mogą normalnie rozwijać się, mogą wzrastać w swoim człowieczeństwie.
Tak, to działa w obie strony. Po prostu wychowujemy dziecko i wychowujemy siebie nawzajem. I obyśmy nigdy nie stracili właśnie tych najciekawszych rzeczy, które po prostu odejdą i nie powrócą nigdy. Chciałam też na dzisiejszy dzień powiedzieć troszeczkę o tym, że w naszych dziejach, szczególnie od XIX wieku, mamy postacie bardzo wybitnych wychowawców. I też powinniśmy sobie o nich przypomnieć, po to, żeby służyli nam pomocą w naszych działaniach. Mamy etos nauczyciela, wychowawcy, czyli zbiór wartości, który określa i normy obyczajowe, i wzorce postępowania. Ja chciałabym, oczywiście nie wyczerpię tego tematu, ale przybliżyć niektóre takie wspaniałe postacie nauczycieli i wychowawców w naszych dziejach. Może nie zupełnie chronologicznie, ale jakby na początek chciałam przypomnieć postać pani Jadwigi z Działyńskich-Zamojskiej, która żyła w latach 1831 do 1923 roku. Była to dobra i mądra kobieta, która podjęła się nauczania polskich dziewcząt. Przyczyniła się do wychowania wielu młodych Polek do roli kobiety i matki, i córki, i żony w każdym aspekcie. Jej program nauczania obejmował przede wszystkim wychowanie religijne. A do tego zostały włączone zajęcia praktyczne, takie jak na przykład i szycie, i haft, i gotowanie, ale także i pewien rozwój artystyczny poprzez zajęcia rysunkowe, malarskie prace. Również zajęcia z literatury miały już wówczas dziewczęta skupiane przez panią Działyńską. Czy Zamojską, uczyły się literatury, geografii, historii Polski, a z tego zakresu artystycznych zajęć, no to miały naukę śpiewu, takie umuzykalnienie, prawdopodobnie też te, które mogły, to uczyły się gry na instrumentach. Była założycielką szkoły pracy domowej w trudnym czasie zaborów, kiedy to właśnie wychowanie było bardzo zaniedbane. Było, ona czuła, że jest potrzebne ogromnie. I rozwój dziewcząt następował poprzez pracę duchową i pracę umysłową i również zajęcia fizyczne. Drugą taką postacią był błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, który również żył na przełomie XIX i XX wieku. Był pedagogiem, nazywany pedagogiem na trudne czasy. Dzisiaj według jego wzorców pracują Michaelici. I miałam też możliwość przyjrzenia się zajęciom prowadzonym w świetlicy środowiskowej przez Michaelitów. Byłam tam dwukrotnie i rzeczywiście jestem zachwycona tym, co robią dla dzieci, szczególnie z takich biednych okolic, gdzie rodzice mocno zajęci pracą, dużo dzieci zaniedbanych. Niezwykły wychowawca i społecznik był z błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Przyjaciel najbiedniejszych i najbardziej właściwie takich bezradnych dzieci. Oddał im całą swoją miłość. W centrum swego życia postawił mszę świętą, modlitwę, Eucharystię. To prawdopodobnie była jego siła i moc. Czerpiąc ze źródła, uczył katechizacji dzieci i młodzież. Walczył także z plagą alkoholizmu, która zaczęła się już właśnie w tych czasach zaborów. W niektórych upatrywał, w tych nałogach właśnie upatrywał wiele zła dla rodzin, dla dzieci i jakby ogromnego zagrożenia społecznego, degradacji człowieka. Stworzył taki system pedagogiki opartej na ideach wertykalnych właściwie, że któż jak Bóg, i horyzontalnych, czyli powściągliwość i praca, to były jego takie główne założenia. Zorganizował zakłady wychowawcze dla najuboższej młodzieży i opuszczonej młodzieży. I tak jak się szacuje, miał około 2000 wychowanków. A nie żył długo. To nie był akurat na przykład pani Zamojska. Była osobą długowieczną.
No, ponad 90 lat, prawda?
Tak, tak. Ja myślę, że jest okres takiego oczekiwania na kanonizację Bronisława Markiewicza i pewnie trzeba modlić się, wspierać modlitewnie, żeby doczekać tego. Następnym jakby takim przykładem jest święta już Julia Leduchowska, czyli siostra Urszula Leduchowska. Żyła też na przełomie XIX i XX wieku. Tu trzeba powiedzieć, że była to osoba ogromnie patriotyczna, doskonała dyplomatka. Ona wiele czyniła poza Polską, której no nie było. Była w okresie rozbiorów. Ale dzięki jej dyplomacji wiele też zmierzało do tego, żeby przywrócić w stosownym czasie polską państwowość. Ale nade wszystko była wychowawcą dzieci i młodzieży. O niej mówi się, że to pedagog wysokich wymagań. Jej pouczenia dla wychowanków brzmiały, że trzeba stawiać sobie wysokie ideały, do nich dążyć, ich się trzymać i do nich jakby rozpalać, że jest to jakaś broń po prostu w tamtych czasach. Mówiła też, że uśmiech więcej znaczy i więcej dobrego zrobi niż bogaty dar od osoby pochmurnej. Pochmurnego dawcy na przykład, że miłość bliźniego nie może istnieć bez pokory, jak kwiat nie może żyć bez wody. Podstawową, przysługującą każdemu człowiekowi sprawą jest szacunek i miłość bez względu na jego bezwarunkową godność. To były hasła błogosławionej świętej Urszuli Leduchowskiej. Sama święta siostra Urszula chciała być zależna od Boga, tak jak promień od słońca. Takie były jej przesłania i to, co wpajała dzieciom i młodzieży. i miała bardzo pozytywny skutek i bardzo dobre rezultaty tych swoich metod wychowawczych. Również na przełomie XIX i XX wieku żyła święta Marcelina Darowska. Była wzorem właściwie Polki i żony, i matki, i również zakonnicy. Od dzieciństwa czuła takie powołanie do życia zakonnego, ale posłuszna też woli ojca wyszła za mąż. Razem ze swoim małżonkiem w podróż poślubną wybrali się do Częstochowy i swoje obrączki złożyli jako wotum Pani Jasnogórskiej, naszej Królowej Polski. Z tego związku małżeńskiego narodziło się dwoje dzieci, ale owdowiała już po 3 latach małżeństwa, zmarł także jej synek, pozostała córka. Marcelina Darowska wychowała swoją córkę, wykształciła i wówczas stała się współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. Wykształciła właściwie jako współzałożycielka rozpoczęła podjęcie duchowego odrodzenia ojczyzny poprzez wychowywanie dziewcząt. Takie było z kolei założenie świętej Marceliny Darowskiej. I ona tą swoją pracę podjęła i wykonała. A główne zasady, na jakich się opierała formacja i sióstr niepokalanek i dzieci, to był prymat Boga, prawda, zaufanie i bezinteresowność. Także wprowadziła taką nowatorską zasadę jakby nauczania indywidualnego. Znajdywała czas, żeby ze swoimi uczennicami pojedynczo kształtować ich serca, umysły i wiedzę. Formacja moralna i intelektualna młodych dziewcząt ukierunkowana była na kształtowanie odpowiedzialności, takiej prawdziwej, myślącej i rozumnej. I ona jest kolejnym takim przykładem właśnie wielkich wychowawców. Chciałam też wspomnieć o błogosławionej Natalii Tułasiewicz, która żyła już w XX wieku. Urodziła się w Rzeszowie w głęboko religijnej rodzinie i wychowana została w atmosferze dużej serdeczności i ciepła. Była absolwentką Uniwersytetu Poznańskiego, ukończyła polonistykę. Była jedną z kobiet zaliczonych do grona 108 polskich męczenników II wojny światowej. Kultura duchowa, dyscyplina intelektualna oraz solidne wykształcenie humanistyczne sprawiły to, że w latach pracy nauczycielskiej swojej apostołowała jakby dobrym przykładem i delikatną sugestią. W 1942 roku w czasie okupacji była współorganizatorką konspiracyjnych spotkań literackich, dyskusji na tematy religijne. Ogólnie można powiedzieć, że w swoim życiu była spragniona świętości i piękna. Prekursorką była też apostolstwa świeckich. I tak można oceniać, że to ona w swoim życiu już zapoczątkowała. Niestety stała się więźniarką obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück i stracona 30 marca 1945 roku, czyli jak obliczyłam 40 dni dokładnie przed zakończeniem II wojny światowej. I właściwie z literatury wiem, że mogła swoje życie ocalić. Była taka szansa, ale to była tak prawa kobieta, że ona oddała swoje życie za swoje ideały. Jest właśnie w gronie tych 108 męczenników II wojny światowej. I wreszcie kolejna piękna postać, sługa Boża Anna Jenke. Urodzona w 1921 roku w okolicach Jarosławia. Piękna i zdolna kobieta, a jej program oparty był na miłości. Potępiała złe czyny, ale nigdy nie człowieka. Kształtowała zasady dobrego wychowania wśród swoich wychowanków. Była nauczycielką. Wychowywała do godności dziecka Bożego. Miała naturę taką optymistyczną i była nastawiona na niesienie pomocy. Była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i też polonistką. Cenionym pedagogiem, kochana przez młodzież i nieugięta w walce o zachowanie tożsamości nauczyciela w czasach stalinowskich, ciężkich bardzo czasach. Była bardzo prześladowana, pozbawiona też pracy, ale nigdy nie złamała swojego ducha ani swoich zasad. Zachwycała się też pięknem przyrody, widziała w tym dzieło Stwórcy, dzieło Boże. Niosła dobro i miłość, była harcerką, młodym harcerzom pokazywała wielkość i potęgę Boga Stwórcy. Gdy umarła w 1976 roku, uczniowie nieśli trumnę z jej ciałem na ramionach przez całe miasto, z kolegiaty aż na cmentarz. Bardzo charakterystyczne. Nie tak dawno byłam właśnie w Jarosławiu, gdzie było specjalne sympozjum poświęcone Annie Jenke. I widać, że społeczeństwo tego regionu bardzo żyje jej metodami wychowawczymi i żyją jej uczniowie, dając świadectwo, jaką była osobą, i mówią właściwie, że nazywali ją dobrą matką, że tak była dobra jak rodzona matka. A teraz to społeczeństwo modli się właśnie tam o beatyfikację sługi Bożej, tej Anny Jenke. I kolejny przykład, sługa Boży, ojciec Anastazy Pankiewicz, Bernardyn. Żył na przełomie lat XIX i XX wieku i w roku 1930 uzyskał poparcie ordynariusza, biskupa Wincentego Tymienieckiego, który wyraził zgodę na kupno w dzielnicy łódzkiej, biednej dzielnicy Doły, parceli pod budowę kościoła i szkoły. Ojciec Anastazy Pankiewicz zapalił się do tego, bo widział, że tam jest duże potrzeby, duże zaniedbania wobec dzieci, bo Łódź była bardzo specyficznym miastem, które powstało na bazie rodzącego się przemysłu w czasach takiego drapieżnego kapitalizmu. Ludność napływowa nie stworzyła tradycji i tam dzieci szczególnie były zaniedbane. A więc powstał kościół, powstała szkoła. Miała służyć przede wszystkim ubogim chłopcom z rodzin katolickich, choć przyjmowała również uczniów wyznania protestanckiego. Niestety działania II wojny światowej uniemożliwiły już w 1940 roku dalszy rozwój tego ośrodka. Klasztor i gimnazjum zajęli Niemcy na cele wojskowe, a sam sługa Boży, ojciec Anastazy Pankiewicz, zamieszkał w pomieszczeniach, w jakimś pomieszczeniu w domku grabarza na pobliskim cmentarzu. I tam odprawiał w kaplicy cmentarnej mszę świętą, na którą schodzili się ludzie, żeby brać udział. Udzielał sakramentów pokuty, grzebał zmarłych. jakiekolwiek listy pisał i wysyłał, wpisywał swój adres, ten cmentarny adres, czyli nie ukrywał się. Został aresztowany 6 października w 1941 roku przez okupantów. Od 30 października stał się więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau, obozu, w którym było dużo księży. Miał numer obozowy 28 176. W dniu 20 maja 1942 roku poniósł śmierć męczeńską, ale wcześniej chciał pomóc towarzyszowi niedoli i przy wsiadaniu do auta wykonał gest wyciągniętych dłoni, żeby pomóc temu człowiekowi, który nie mógł sobie poradzić z wejściem. I ten gest spowodował gwałtowne zatrzaśnięcie włazu auta z taką siłą, że nastąpiło obcięcie obu jego rąk. Obecnie jest patronem gimnazjum i liceum ojców Bernardynów w Łodzi. Trwają modlitwy i starania o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Anastazego Pankiewicza.
Może dodajmy jeszcze tutaj, pani minister, do tych postaci, prawda, które sensu stricte zajmowały się wychowaniem, nie tylko edukacją, wychowaniem młodego pokolenia. Przy tej okazji też pomyślałem, że moglibyśmy tutaj pokazać też takie postaci bardzo, można powiedzieć, zwyczajne, proste, ale jednak ogromny przykład wychowawczy, jak chociażby rodzice w Małej Zuzeli, rodzice kardynała tysiąclecia, prymasa tysiąclecia, czy chociażby to, co zawsze dodaje nam tak wiele otuchy, póki żyje jeszcze pani Marianna Popiełuszko, kiedy pojawia się na naszych spotkaniach, uroczystościach, patrząc na nią, widzimy wzór matki, także tej, która potrafiła przekazać to, co najważniejsze w wychowaniu swoim dzieciom, także słudze Bożemu męczennikowi czasów komunizmu. Chciałbym tutaj wspomnieć też, ponieważ mówiliśmy o właśnie tym czasie komunizmu, kiedy wychowanie w szkoły były podporządkowane ideologii, ale jednak było trochę takich nauczycieli, którzy nie bali się przekazać nam prawdziwej historii, pokazać nam piękna literatury polskiej, mimo tego, że tam były różne narzucone rzeczy. Byli tacy nauczyciele, którzy rzetelnie i solidnie uczyli nas matematyki, fizyki. Także dzisiaj także pragniemy ich wszystkich wspomnieć, czy to żyjących, czy zmarłych, i wyrazić wdzięczność. No i jeszcze, gdy jesteśmy przy czasach też okupacji niemieckiej w Polsce, to takim przecież bardzo wielkim symbolem człowieka, który za te ideały wychowawcze również zginął, jest niewątpliwie Janusz Korczak, Żyd warszawski, który razem ze swoim sierocińcem poszedł do Treblinki, od razu z dziećmi został przez Niemców zamordowany i spalony. Także myślę, że oprócz właśnie tych naszych wspaniałych rodaków, błogosławionych, świętych, kandydatów na ołtarze, którzy są pomiędzy nami poprzez to, co zostawili nam, prawda? Tak jak pani wspomniała, chociażby Anna Jenkę, do dzisiaj te wszystkie jej ideały, metody, model wychowawczy jest bardzo żywy. Do tego chciałem dodać tych, którzy może nie są beatyfikowani, nie są kandydatami na ołtarze, ale także oni mają w tym swój udział, że my na przykład możemy dzisiaj siedzieć w studio, tutaj Telewizji Trwam i Radia Maryja, i mówić o tym, mimo tego, że za nami jest taka historia bardzo dramatyczna.
Dramatyczna, bardzo trudne. No, na podstawie tego, o czym rozmawiamy, to te dzieje Polski były bardzo trudne. I to dobrze, że pojawiali się ludzie ofiarni. Ja myślę, że z tych czasów komunizmu, no to wszyscy ludzie w moim wieku też mają doświadczenia takich nauczycieli, którzy byli niezłomni i przekazywali wartości takie, które nas kształtowały. Może jeszcze króciutko wspomnę błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Świecki człowiek silnej wiary, ogromny czciciel Matki Bożej, założyciel zgromadzenia zakonnego sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny, ogromnej właśnie pobożności, dobroci. I w jego życiu pojawiła się taka potrzeba, żeby otoczyć opieką dzieci biedne, sieroty, odrzucone dzieci, osamotnione, głodne. I on tym dzieciom niósł i Boga, i opiekę, i miłość. I założone przez niego zgromadzenie też w jakiś sposób kultywuje właśnie opiekę nad dziećmi poprzez organizowanie przedszkoli i świetlic takich środowiskowych i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci ubogich. Także ta praca błogosławionego Edmunda Bojanowskiego jakby też jest kontynuowana i, no i widać ją. No i wreszcie chyba największy wzór nasz to Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież, wielki wychowawca dzieci i młodzieży całego świata tutaj już na bardzo globalnej skali, pokazywał wzory postępowania swoim własnym zachowaniem też i był takim wychowawcą, który poruszał autorytetem. Zawsze mówił prawdę, mówił o miłości, o otwartości, o człowieczeństwie, o godności człowieka. Był inicjatorem dialogów z młodzieżą, licznych spotkań właściwie o randze Światowych Dni Młodzieży. Gromadził całe tłumy młodych, którzy odrywali się od swoich zajęć i jechali daleko bardzo czasami, ponosili trudy i niewygody po to, żeby się spotkać i żeby uczestniczyć w dialogu z Ojcem Świętym. A on nieustannie wskazywał Chrystusa jako drogę, prawdę, życie i jako Króla Miłosierdzia. U podstaw wiedzy papieża o Chrystusie leżało ukochanie Go i dlatego życie papieża wydało jakby plon obfity, plon stokrotny. Czyny, jakich dokonał, można właściwie zrozumieć tylko w wymiarze miłości. I cały świat, już nie tylko dzieci i młodzież, ale otrzymał ogromną katechezę. Katechezę szczególnie ostatniego okresu życia Ojca Świętego. Była to katecheza cierpienia, które ma sens, choroby, którą można i często z którą się trzeba pogodzić, a także pokazał odchodzenie z godnością człowieka i odchodzenie do domu Ojca. I świat wstrzymał oddech i wyraził głęboką nadzieję wtedy, kiedy patrzyliśmy na pogrzeb Ojca Świętego, że wyniesienie na ołtarze nastąpi szybko i że nikt z nas nie może ustawać też w modlitwie, aby to się jak najszybciej stało. I ten wzór wychowania tak ogromnej ilości młodzieży i dzieci również, no to już był po prostu niespotykany na skalę światową. I myślę, że jeszcze właśnie wiele tych postaci, tak jak ojciec powiedział, i Korczak, który zobaczył tragedię dzieci, był lekarzem, stał się opiekunem, wychowawcą. Jak mógł, tak starał się zapewniać jakiekolwiek pożywienie dla tych dzieci, które przebywały w getcie. Być może, że mógł się uratować. Przynajmniej tak, tak...
No tak mówiono, tak?
Tak mówiono.
Tak mu obiecywano.
Tak mówiono. Niewątpliwie był jakimś autorytetem i człowiekiem bardzo znanym. Może z tego powodu miał jakieś szanse, ale to był taki heroizm, że on poszedł z dziećmi i jeszcze nie pozwolił Niemcom, żeby oni bili te dzieci w drodze czy pędzili. Powiedział, że dzieci pójdą spokojnie dwójkami. I tak rzeczywiście poszli. I wszyscy wiedzieli, że to jest ich ostatnia droga. Szli spokojnie i z ogromną godnością. Tak chyba przez Korczaka byli prowadzeni, że na taką postawę ich było stać wtedy. Wszystkich razem. Ale być może, że też dlatego, że ten ich wychowawca szedł z nim. Przykładów takich heroicznych, jak mama księdza Jerzego Popiełuszki, to też nie jest może tak aż wiele, bo to matka, która wychowała do miłości Boga, do miłości wzajemnej, szacunku, ale wychowała też do wielkości, wielkości, która potrafiła przyjąć męczeńską śmierć, która nie zawahała się mówić prawdę w czasach ciężkich, które, bo wtedy były ciężkie czasy, ogromne prześladowanie i wiele ataków na księdza Jerzego, a on się nie wycofał z tego niesienia nadziei ludziom, niesienia Boga, niesienia wiary i dobra. Jego te słowa zło dobrem zwyciężaj, zresztą które też, z których skorzystał, bo i wcześniej te słowa padały, były miarą wielkiego człowieczeństwa i wielkiego zaufania Bogu. Nigdy nie mówił o żadnej zemście. Spotkała go śmierć okrutna. I tej matce, ojcu i wątpliwie było ogromnie ciężko to przyjąć. A jednak ci rodzice przyjęli. Oni są na wszystkich uroczystościach. Byli na pogrzebie syna. Dla mnie samej też niezapomniana sprawa pogrzeb księdza Jerzego. Ja śledziłam, w jaki dzień to będzie, bo ja wiedziałam, że jeżeli nie będę miała w ten dzień pracy, to ja przyjadę do Warszawy i muszę wziąć udział w tym pogrzebie. I pamiętam tłumy ludzi, które w milczeniu i w modlitwie skupione były. Pamiętam rzesze uzbrojonych zomowców i milicji, która obawiała się rozruchów. I pamiętam i nigdy nie zapomnę po zakończeniu pogrzebu ciszy na ulicach Warszawy od Żoliborza począwszy. I tu pod setek tysięcy stóp, które szły wtedy, bez słowa. I nikt nie zwracał uwagi na tych stojących i uzbrojonych. I nikt nie prowokował. I nie było żadnych zajść. Było skupienie, modlitewne skupienie po pogrzebie księdza Jerzego. To też takie wrażenie po prostu, które nigdy nie minie, które zawsze właściwie tylko łzy może wycisnąć.
Pani minister, może w tym momencie poprośmy do rozmowy naszych słuchaczy, a ja jeszcze zapytam pod koniec naszego programu o te różne projekty, które aktualnie realizowane są też w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Projekty przede wszystkim mające na celu ochronę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ochronę przed przemocą, czy też naukę bezpiecznego korzystania na przykład z komputera, z internetu. O to za chwileczkę zapytam, ale teraz już prosimy naszych widzów i słuchaczy o kontakt z nami, zadawanie pytań. Może ktoś chciałby jeszcze dopowiedzieć swoje wspomnieni o wychowawcy, o kimś, kto jest warty chociażby przypominania ciągłego. Może ktoś z Państwa chciałby podzielić się swoją refleksją na temat wychowania w rodzinie, gdzie czerpać wzorce, w jaki sposób to, co jest w tym wychowaniu według Państwa najważniejsze. Telefony do naszego studia telewizji Trwami Radia Maryja w Toruniu. 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej i dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 13 lub 14, kierunkowy 0048, z oceanu 011 48. Ja przypomnę, że w naszym studio jest pani dr Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka. Rozmawiamy dzisiaj o wychowaniu. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże wszystkim. Barbara Stamaszowa. Ja chciałam taki pośmiertny hołd i podziękowanie oddać swojej wychowawczyni ze szkoły podstawowej. Kiedyś szłam na takie spotkanie trudne, które nie przyniosłoby chyba dobrych owoców w moim życiu, a nawet na pewno. I idąc ulicą zobaczyłam swoją wychowawczynię świętej pamięci, panią Helenę Wojtkiewicz, osobę prawą, skromną, wspaniałą, cichą, no, która była dla mnie w szkole podstawowej wielkim autorytetem. I jej widok, jej obecność, taka bez słów, spowodowała, że już nie miałam wątpliwości, że nie trzeba mi iść na to spotkanie. I jakie to jest piękne, że niektóre osoby swoim życiem, swoją taką przejrzystością, jasnością osobowości potrafią działać na nas, dorosłych już ludzi, bez słów. Po prostu widziałam, że ona by tego nie pochwaliła, chociaż nie o tym nie rozmawiałam. Dziękuję bardzo Panu Bogu, że mi dał ją wtedy jako taki znak. I wszystkich bardzo pozdrawiam i życzę wszystkim, żeby byli też, żeby się starali być takim światłem dla innych w tym momencie, kiedy może droga.
Dziękujemy.
W tym kierunku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Potrzeba autorytetów i te autorytety, które mamy, one może nie są na pierwszych stronach gazet lansowane przez niektóre opiniotwórcze, w cudzysłowie, stacje telewizyjne, tylko autorytetów, czyli tych prawych, szlachetnych ludzi w naszym życiu.
Tak, jest bardzo wielka potrzeba takich wzorców dla młodzieży. No niestety media i czasopisma no niosą antywzory. I to nie jest obojętne właśnie na postawę młodych ludzi, na to, co ze swoim życiem uczynią. I między innymi są rezultatem takich właśnie mediów antywychowawczych. Jest przemoc. Jest przemoc, mówi się, że to jest przemoc w rodzinie. No bardzo rzadko. Najczęściej to się tylko nazywa rodziną obecnie. A tak naprawdę to nie jest ojciec tego dziecka, które krzywdzi, różne patologie,
no tak,
nałogi, uzależnienia.
To sprawia, że życie i takiego młodego człowieka, dziecka jest, no, delikatnie mówiąc, bardzo trudne. I jak tutaj mówić o rodzinie. Za chwileczkę jeszcze do tego tematu wrócimy. Odbierzmy teraz kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam, ja w ogóle zupełnie coś innego. Chciałam bardzo podziękować pani minister za te chwile. Dawno już tego nie przeżywałam. Dzisiaj cały dzień odpoczywałam w domu i ten moment, te parę minut, to jest taka lekcja i historii, i wypoczynku. I pani głos naprawdę dał mi bardzo dużo, tak jakbym była kilka razy u lekarza. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy panią również. Szczęść Boże. No cóż, no pani jest z zawodu, pani minister, lekarzem, także i w tym momencie. No tak troszeczkę żartem powiedzmy, ale dziękujemy za ten sympatyczny głos naszej słuchaczki.
Oczywiście.
Jeżeli tylko możemy bardzo cokolwiek miłe. Tutaj w tym zrobić dla dobra, dla wskazania jakiejś drogi, czy uspokojenia, bo może ktoś ma wątpliwości, prawda? Czy taki model wychowania, czy dobrze robi, może akurat właśnie to, o czym dzisiaj pani mówiła, jest takim drogowskazem i daje, i dlatego jest taki pokój w duszy, w sercu człowieka, prawda?
Myślę, że każdy też i sam musi przemyśleć pewne rzeczy. Być może, że zupełnie coś nowego znajdzie, ale pozytywnego. To wszystko będzie dobre.
Pani minister, mówiliśmy o tym przed chwileczką, przed odbieraniem tego telefonu, mniej więcej, dlaczego rodzi się w rodzinie przemoc. Jest brak autorytetu, są antyautorytety, jest działanie na jakaś presja na rodzinę, żeby ją rozbić, poróżnić, żeby ją jakoś zdeprawować, uszkodzić.
Tak, przez wiele lat też nie było polityki prorodzinnej. Nie sprzyjało to ani dzietności, ani planowaniu rodziny. Był taki okres, że pewne bodźce finansowe można było tylko otrzymać jako osoba samotna wychowująca dziecko. I na tym tle też dużo takich rozwodów, separacji było tworzonych po prostu, żeby poprawić odrobinę swój standard. Państwo musi zadbać o warunki materialne rodzin, zapewnić pracę, ograniczyć bezrobocie i politykę finansową prorodzinną też stosować. I takie już próby zaistniały. No, oby były kontynuowane, ale zmienia się sytuacja. Zobaczymy, jak będzie.
Pani również jako rzecznik praw dziecka podjęła kampanię przeciwko przemocy wobec dzieci najmłodszych, dzieci do trzeciego roku życia. Myśmy 2 lata temu, kiedy obecnie ustępujący już rząd rozpoczynał swoje urzędowanie, także widzieli zintensyfikowanie tych działań na rzecz ochrony tych najmłodszych dzieci przez ministra sprawiedliwości. Pani również te działania podjęła i te dwie instytucje tak akurat w tym temacie bardzo ze sobą pozytywnie współgrały.
Współdziałały, to się zgadza. Bo myśmy po prostu wspierali też ministra sprawiedliwości, widząc niektóre rzeczy patologiczne, zgłaszaliśmy to i mieliśmy pewność, że minister podejmie to. Natomiast sama kampania oczywiście narodziła się w ubiegłym roku, bo my takie duże działania to musimy zaplanować obecnie już na przyszły rok. I już takie różne zamysły oczywiście są. Także ta kampania była pod hasłem Kochaj, nie krzywdź, pomóż. Ona się została zapoczątkowana dokładnie 24 maja na 29 Krajowym Zjeździe Pediatrów Polskich. Ten zjazd się odbywał w Łodzi. Myślałam, że w Dzień Dziecka, w Dzień Matki raczej, 26, że to będzie, ale nadarzyła się właśnie taka sposobność, że ja mogłam do takiej ogromnej rzeszy lekarzy pediatrów z całej Polski przemówić i wręczyć im ulotki, które właśnie miały się we wszystkich przychodniach znaleźć, ze wskazówkami działania dla położnych środowiskowych, pielęgniarek, lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych. Tych, którzy pierwsi idą do maleńkiego dziecka po narodzeniu na tak zwany patronaż. I te ulotki rzeczywiście dotarły. Myśmy je też wysyłali do wszystkich przychodni. Były też plakaty takie, na których po prostu pokazane było dziecko takie jakby krzyczące trochę symbolicznie, z piąstkami takimi zaciśniętymi, sugerujące, że coś się złego dzieje. Tam pojawiły się też wskazówki, jak się opiekować dzieckiem. Były takie hasła, co rób, a czego nie czyń z dzieckiem. Dlaczego myśmy wybrali ten przedział wieku od 0 do 3 lat? Otóż to są dzieci, które skrzywdzone w domu mogą być dostrzeżone tylko przez pracowników ochrony zdrowia. Ewentualnie coś mogą usłyszeć sąsiedzi. Ale tak naprawdę obejrzeć takie dziecko nie może nikt inny, tylko właśnie ochrona zdrowia, pracownicy tej ochrony zdrowia. tak mówiłam, że idąc na pierwszą wizytę do tego domu, to nie tylko bada się to dziecko, sprawdza się jego odruchy, wszystkie skóry, mówi się o okarmieniu tego dziecka, ale jest okazja, żeby się przyjrzeć, jak wygląda pokój dziecka, czy w ogóle jak jest w domu, bo mogą być takie sygnały, które dadzą coś do myślenia, że może trzeba bardziej nad tą rodziną czuwać i patrzeć, obserwować, czy coś się nie dzieje złego. Jeżeli na przykład natrafiłoby się tam na stojącą popielniczkę pełną papierosów, no to już w zasadzie jakieś służby socjalne, pracowników trzeba powiadomić, żeby ktoś odwiedził też, zobaczył, jakie są warunki w domu. Czy gdzieś jakaś butelka po alkoholu zawsze może być już pierwszym sygnałem, ale i samo dziecko rozebrane już może świadczyć o jakichś zaniedbaniach, bo krzywdzenie to również zaniedbanie dziecka, nienakarmienie w porę, nie danie mu godziwych warunków do tego snu, odpoczynku, złe ubranie dziecka. Ale też jest to okres, kiedy dziecko, jest to taki, w takim wieku dziecko, że ani nigdzie na niebieską linię nie zadzwoni, co może uczynić starsze dziecko w razie krzywdzenia, ani się nikomu nie poskarży, więc jest skazane tylko na pracowników ochrony zdrowia i na wrażliwość sąsiadów po prostu, którzy mogą zawiadomić. Chcieliśmy przypomnieć, że właściwie każdy z pracowników tej ochrony zdrowia jest obowiązany zgłosić na policję lub do sądu rodzinnego przypadek nawet podejrzenia krzywdzenia, bo oczywiście na pierwszej wizycie nie można rozpoznać. Rozpoznać trzeba taki zespół krzywdzenia czy maltretowania małego dziecka w szpitalu po wykonaniu badań, ale już podejrzenie musi być zgłoszone. I o tym tego miała uczyć ta kampania. Także w maju było to takie jakby rozpoczęcie, inauguracja. Cały czerwiec był na rozsyłanie właśnie tych ulotek informacyjnych i plakatów dla tych wszystkich placówek podstawowej ochrony zdrowotnej, jak i dla szpitali dziecięcych. Otrzymały te materiały również ośrodki pomocy społecznej. Jest mi bardzo miło, bo ja się dowiaduję z terenu całej Polski, że u nich właśnie tu, tam wisi, cały czas wiszą te plakaty i wiele bardzo placówek upominało się jeszcze o dosłanie dodatkowych. Myśmy musieli do druki robić tych ulotek, żeby no nie żałować tego. W miesiącu lipcu rozpoczęła się akcja billboardowa. To pierwszy raz rzecznik jakby takie przedsięwzięcie podjął i billboardy w liczbie 500 pojawiły się w 16 miastach wojewódzkich. No w odpowiedniej ilości. Myśmy otrzymali nadesłane zdjęcia też tych lokalizacji, takie potwierdzające. No i był to też taki okres wyjazdów wakacyjnych, więc przyznam się, że i ja po prostu widziałam też, że one wisiały na takich trasach wylotowych z miast. Były dosyć licznie przy super i hipermarketach, tam gdzie dużo ludzi się przewija, więc były wyeksponowane. I może tło tych plakatów spowodowało, że mówiono, że to jest czerwona kampania, ale rzeczywiście plastik, który pomagał nam w tym stworzeniu tych plakatów i tych billboardów, tak zasugerował, że to czerwone tło takie będzie krzyczące bardzo i na tym biała taka postać tego niemowlęcia, że to będzie bardzo czytelny znak i tak rzeczywiście się stało. Patronat w ogóle, to była zresztą akcja Rzecznika Praw Dziecka, ale we współpracy z taką fundacją Meteri, czyli Pomóżmy Dzieciom, która ma swoją siedzibę przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Patronat honorowy dał minister zdrowia i komendant główny policji, więc mieliśmy to wsparcie w tej kampanii. I teraz przed kilkoma dniami, konkretnie 27 października, właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka nastąpiło podsumowanie tej kampanii przeciwko przemocy. Przyjechało bardzo dużo wykładowców nie tylko z Warszawy, ale i z odległych miejsc. Było bardzo dużo osób zainteresowanych, które chciały posłuchać. Byli specjaliści z różnych dziedzin medycyny, profesorowie, był dyrektor szpitala Centrum Zdrowia Matki, Zdrowia Dziecka w Warszawie, byli psycholodzy, którzy też swoje doświadczenia przekazywali. I nie mówię, że to było zakończenie kampanii, bo taka kampania nie zakończy się nigdy. Dopóki będzie krzywdzenie dzieci, to nasza cała kampania, nasza kampania w różnych formach będzie trwała zawsze. Ale było to pewne podsumowanie, gdzie dzieliliśmy się ze wszystkimi, ile tych telefonów odbieraliśmy i od sąsiadów. Nawet był telefon od lekarza, który jechał karetką pogotowia ze skrzywdzonym dzieckiem i dziękował, zdążył podziękować, że on dzięki tej ulotce wie, co dalej robić. Także różne takie ciekawe wiadomości uzyskiwaliśmy.
Pani minister, no niestety czas naszego spotkania nieubłaganie zmierza do końca. Ja jeszcze w takim razie chciałbym zapytać, ponieważ kampanii jest wiele i one bardzo mogą pomóc także w tych sytuacjach, które są trudne. No, nie można mówić, że nie ma sytuacji trudnych, bo takie w życiu są. Jak skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Dziecka? W jakich sprawach? Czy też może podajmy adres strony internetowej, numer telefonu i może to niech będzie również i pomocą dla tych, którzy potrzebują z niej skorzystać?
Telefonu to na pamięć nie znam, ale przyjmujemy właściwie w różnej formie interwencje, udzielamy informacji, a więc przychodzą do nas, przyjeżdżają osoby osobiście, żeby porozmawiać i często potrzebują takiej rozmowy. Przychodzą pisma drogą pocztową i takie nadejście pisma jest równoznaczne z rozpoczęciem działania już i podejmowania naszej interwencji. Może czasami jest kwestia paru dni do podjęcia, bo tak dużo dostajemy, że już z dnia na dzień nie jesteśmy w stanie, ale cała korespondencja przychodzi przeze mnie i właściwie ja czytam to, co nadchodzi i dekretuję do odpowiedniego pracownika, żeby zajmował się dalej tą sprawą. Również popularna jest teraz droga mailowa. Z drogi mailowej częściej korzysta młodzież, która pyta o swoje prawa. Rzadziej zdaje sobie sprawę ze swoich obowiązków. A razem z prawami idą też obowiązki. No to na niektóre takie pisma ja osobiście też odpowiadam i troszeczkę przygotowuję do... No nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że kilka dni temu ktoś pytał, dziewczyna młoda, nie wiem w jakim wieku, pytała, czy mama może jej tam zaglądać, jak ona jest na gadu-gadu, albo przychodzą do niej jakieś maile, czy może czytać. No, myślę, że odpowiem też innym osobom, że to wszystko zależy, jakie sama zbuduje młodzież relacje z rodzicami. Jeżeli rodzice wiedzą, że przychodzi z różnymi problemami, kłopotami, dzieli się z rodzicami, oczekuje ich pomocy, oczekuje ich rady, to sama buduje atmosferę zaufania. I nigdy wtedy rodzice nie potrzebują się uciekać do takich metod kontrolnych, jeżeli cały czas w domu są dobre relacje. A jeżeli młody człowiek jest zbuntowany, ukrywa coś, no to później jest narażony na